Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Sezon w Himalajach zbliża się wielkimi krokami, więc dzisiaj zapraszam Was na jego zapowiedź. W tym roku wielu Polaków chce wchodzić na ośmiotysięczniki. Zarówno są to wejścia komercyjne, jak i wejścia sportowe. I w tym materiale omówimy sobie to, co już wiemy o zbliżających się ekspedycjach. Zaczniemy od tej wyprawy, która już się rozpoczęła, ale jeszcze dodam taką małą informację, że raporty z Himalajów będą pojawiać się raz w tygodniu, czasami częściej, w zależności od tego, jak dużo będzie działo się u Polaków w Himalajach. Wyprawa, która już się rozpoczęła, to ekspedycja Łukasza z profilu Lucas Extreme Mountains na Everest i chce on tą górę zdobyć bez wsparcia aparatury tlenowej i też on nie chce mieszkać w bazie, tylko w Lobucze i robić tylko takie wyjścia klimatyzacyjne z Lobucze na Everest do obozu pierwszego, do obozu drugiego, a potem schodzić już bezpośrednio do Lobucze i nie chce mieszkać w bazie. To, co jest niezwykłe, to to, że pod Everest chce on dostać się na swoim rowerze Wigry 3 z poziomu oceanu, z Indii, chce przejechać na tym rowerze aż do bazy pod Everestem, potem oczywiście wróci do tego Lobucze, żeby tam mieszkać, no i wspinać się na Everest bez wsparcia dodatkowego tlenu. Łukasz jest znany z takich dość szalonych pomysłów, dość takich ekstremalnych wyzwań. Będzie to dla niego pierwsza próba zdobycia ośmiotysięcznika. Jeśli chodzi o agencję, z którą działa, to te formalności w Nepalu pomaga mu załatwiać Nima Sherpa, którego znacie z kilku już odcinków na tym kanale. Jest on szefem agencji Meroway Adventure i to z nim współpracuje już tam bezpośrednio w Nepalu. Ale tak jak powiedziałem, na górze chce on działać sam. Jak aktualnie wygląda sytuacja u Łukasza?
Witam serdecznie wszystkich widzów Szczytu Maniaka. Ja jestem aktualnie w miejscowości Hajipur, przekroczyłem dzisiaj rzekę Ganges, no i będę jechał jutro dalej w kierunku granicy indyjsko-nepalskiej. Jeżeli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to w najbliższą środę powinienem przekroczyć granicę, no i potem już będę się udawał w kierunku miejscowości Saleri, która jest taką bazą wypadową w kierunku takim trekkingowym w stronę Namche Bazar. Także trzymajcie kciuki i do zobaczenia.
Na Everest w tym sezonie będzie wchodziła także grupa komercyjna Tomka Kobielskiego z agencji Adventure24. Z tego co wiem, to grupa będzie liczyła chyba 5 osób, ale będę jeszcze Tomka się dopytywał, ile ostatecznie osób będzie z nim wchodziło na Everest. A zostając jeszcze w Dolinie Kumbu, trzeba powiedzieć o wyprawie Krzysztofa Soleckiego, który chce zdobyć szczyt sąsiedniej góry, czyli Lhotse, i działa on razem z agencją Seven Summit, ale on chce zdobyć szczyt bez wsparcia aparatury tlenowej i już na początku kwietnia wyrusza on do Nepalu. Takiego dużego sportowego wyzwania chce podjąć się w tym regionie także polski skialpinista, ale jeszcze nie mam 100% pewności, czy ta wyprawa się odbędzie, więc dopiero jak to potwierdzę, no to ujawnię nazwisko, o kogo może chodzić. Także czekajcie cierpliwie, mam nadzieję, że ta wyprawa się odbędzie, bo myślę, że to będzie duża rzecz i może już w kolejnym raporcie uda mi się to potwierdzić i powiedzieć Wam o szczegółach tej ekspedycji. Oczywiście w czerwcu na Nanga Parbat będzie wspinał się Jarek Łukaszewski, z którym nagrałem długi wywiad miesiąc temu, jest on już na kanale, gdzie on opowiada również o tej wyprawie na Nanga Parbat. Tam było trochę komplikacji, jeśli chodzi o organizację wyprawy ze względu na tą sytuację międzynarodową, ale Jarek mi potwierdził, że ekspedycja nie jest zagrożona, ale najprawdopodobniej w tym sezonie w Pakistanie będzie dużo mniej himalaistów niż kilka lat wcześniej. Na pewno nie powiedziałem o wszystkich Polakach, którzy będą wspinać się na ośmiotysięczniki, też o wszystkich jeszcze nie wiem, więc ta lista będzie po prostu aktualizowana w kolejnych raportach. Zapraszam Was też na wywiad z Piotrem Krzyżowskim, który już jest w Himalajach, już się wspina. On ma ambitne cele na ten sezon i porozmawiałem z nim zaledwie kilka dni przed wylotem w Himalaje. Jego pierwszym ośmiotysięcznikiem, który chce zdobyć w tym sezonie, jest Annapurna. Jak wiecie, w górach zdarzają się sytuacje oszustw czy kradzieży. Nie inaczej jest w internecie, w którym przebywamy praktycznie codziennie, a nie tylko podczas wyjazdów czy wypraw. Dlatego partnerem dzisiejszego materiału jest Incogni, które usuwa dane o nas z internetu. Celem Incogni jest ochrona naszej prywatności w sieci i z roku na rok ta sytuacja w internecie się niestety pogarsza. Często słyszymy o wyciekach danych, bazach z numerami telefonów czy z mailami, które trafiają w niepowołane ręce, później kończy się to spamem, próbami oszustwa czy wyłudzania pieniędzy. Wiele osób nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, że ich dane krążą po sieci i są sprzedawane przez różne firmy i tutaj z pomocą przychodzi właśnie Incogni. Jest to usługa, która pomaga usunąć Twoje dane osobowe z baz firm, które handlują danymi, nawet z takich stron, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś. Incogni wysyła w Twoim imieniu wnioski o usunięcie danych, a następnie monitoruje cały ten proces. Takich baz jest wiele, ponieważ cały czas są szukani nowi klienci, przez co najczęściej skutkuje to spamem czy niechcianymi reklamami. I o jakie dane może chodzić? Na przykład adres zamieszkania, imię i nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Kiedy Incogni raz usunie te dane, to później już automatycznie monitoruje bazy i dalej działa w Twoim imieniu. Dzięki temu Twoje dane przestają krążyć po internecie, a Ty masz trochę więcej spokoju i prywatności. Warto pamiętać o bezpieczeństwie w internecie. Odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi osobowymi z Incogni. Używając kodu szczytomaniak w linku poniżej, otrzymasz 60% zniżki na roczny pakiet.
Spotykamy się przed Twoim wyjazdem w Himalaje. Rok temu udało Ci się zdobyć 3 ośmiotysięczniki i ile procent planu założonego na zeszły rok udało Ci się zrealizować?
No wiesz, w planach były 4 góry ośmiotysięczne, bo rozpoczynałem swoje ośmiotysięczne działania od Annapurny. No i z tej Annapurny wycofałem się po bardzo trudnej nocy na wysokości około 7000 metrów. Więc powiem tak, to nie jest tak, że odczuwam to jako jakąś przegraną czy jakąś porażkę, bo ta lekcja Annapurny mnie nauczyła naprawdę czegoś ważnego. Pokazała mi też moje granice bezpiecznego wspinania. One są daleko dalej niż granice innych ludzi, z którymi tam wtedy byłem, ale jest to jednak dla mnie ważne, że byłem w stanie te rzeczy przeanalizować, wybrać właściwą decyzję podjąć. Długo dojrzewałem do decyzji o wycofie z tej Annapurny. Całą noc gdzieś tam trudny nocleg w tym obozie czwartym, zasypywany namiot. Ale z perspektywy czasu wiem, że to była właściwa decyzja. Nie żałuję ani przez sekundę tego, że wycofałem się stamtąd, bo wiedziałem, że to jest po prostu inwestycja w moją przyszłość, moje przyszłe cele. I tak naprawdę ten rok rozpoczynam od powrotu pod Annapurnę.
Ale myślisz, że ta noc to już było za dużo, to już było przekroczenie tej granicy, czy ta decyzja o odwrocie nastąpiła w idealnym momencie?
Myślę, że to był idealny moment. Ja jeszcze gdzieś analizowałem możliwość pójścia do ataku rano. Kontaktowałem się z bazą, ustalałem jeszcze warunki pogodowe, świeże prognozy, które gdzieś tam przyszły. Natomiast no wszystko wskazywało na to, że ta pogoda się jeszcze będzie bardziej załamywać. Tak często jest w górach, że ten poranek jest taki spokojniejszy, coś się klaruje, ale zaraz po kilku godzinach, jak ja tak naprawdę zawinąłem swój namiot, to znów ten wiatr się wzmógł i tam zaczęła się po prostu naprawdę mocna wichura.
Czyli zaczynasz w tym sezonie zaczynasz od Annapurny. Jaki masz plan na aklimatyzację? Czy od początku na Annapurnie, czy może jakieś inne niższe szczyty aklimatyzacyjne?
Tak jak to w zeszłym roku zrealizowałem, nie chcę na Annapurnie się aklimatyzować. Ta góra znana jest z tego, że w sposób, można powiedzieć, nie do przewidzenia sypują się tam dość duże, schodzą lawiny. Także plan jest podobny. Wybrałem sobie inny, bardzo ciekawy, 7000 cel, na którym będę działać i na tym właśnie 7000-ku chciałbym zrealizować aklimatyzację.
Ostatnio rozmawiałem z Adamem Bieleckim i określił Cię takim ostatnim Mohikaninem, który działa jeszcze w stylu sportowym na tych ośmiotysięcznikach, na tych drogach normalnych. I czy faktycznie tak się czujesz, jak jesteś w tych bazach i podczas wspinaczki, że już za dużo takich zawodników nie zostało?
Tak, to określenie gdzieś tam pojawiło się w trakcie mojego wspinania na Everestie. Wtedy jeden z moich kolegów właśnie mnie nazwał ostatnim Mohikaninem na lotce i Everest, który działa właśnie w takim stylu. No, To siłą rzeczy jest już bardzo wąska grupa ludzi, którzy się jeszcze wspinają w takim stylu, jakim robię to ja. Myślę, że w skali świata to jest kilkanaście osób i nie ma nas zbyt wielu. W tych obozach jesteśmy w mniejszości, bardzo często gdzieś tam nawet w trakcie tego wspinania jesteśmy wypychani, no bo agencje siłą rzeczy zajmują te najlepsze miejsca. Ale no ja się cieszę z tego, że gdzieś podążam tą swoją drogą w moim stylu, który sobie gdzieś tam wybrałem lata temu i mogę się cieszyć tym wspinaniem, które naprawdę daje mi ogromną satysfakcję. Szczególnie te w zeszłym roku ten cel aklimatyzacyjny, to działanie na Himlungu było dla mnie bardzo wartościowe. Byłem tam sam mierzyłem się z wielką ścianą tej góry. Wytyczałem sobie drogę bezpiecznego podejścia, wejścia na ten szczyt. Ostatecznie wycofałem się z pewnej wysokości, uznając, że brnięcie do tego szczytu w śniegu praktycznie po pas, no jest jakby nieoptymalne jakby z punktu widzenia zużytej energii, którą na to wydatkuję, w kontekście tego, że gdzieś tam moim celem jest kolejna góra Annapurna. Ale to wspinanie na Himlungu dało mi dużą radość, więc też czuję ten zew powrotu do tej bardziej eksploracyjnej wersji himalaizmu. Zobaczymy, jak to się w tym roku potoczy.
Zanim rozpoczniesz wspinaczkę, to trzeba dotrzeć do Nepalu. Ostatnio zrobiło się tak nerwowo na świecie i jest problem z tymi lotami. Jak to wygląda u ciebie? Czy jesteś spokojny o to, że te loty są planowe, czy coś musiałeś przekładać i przesuwać swój harmonogram?
Nie przesuwam harmonogramu, ale musiałem w ostatnim tygodniu, półtorej tygodnia dokonać pewnych ruchów, które jak się okazało były trafne. Ja jestem znany z dobrej logistyki, z planowania tych moich wypraw i tak właśnie przeczuwałem, że kierunek, przez który miałem lecieć, niestety nie otworzy się. I zadziałałem wyprzedzająco, udało się te loty ogarnąć troszeczkę na innym kierunku, będę lecieć przez Stambuł, tam te działania nie wpływają na ruch lotniczy. Można powiedzieć, że w jakiś sposób wyprzedzająco trochę zaryzykowałem, podejmując tą decyzję, ale okazało się, że to były trafne działania, bo nie dalej jak kilka dni temu dostałem informację, że ten mój lot planowy został odwołany całkowicie przez linię, więc mam alternatywę, z której teraz będę korzystał i tak właśnie polecę do Nepalu.
Super, no to nie tylko w górach jesteś dobrze zorganizowany, ale też cała logistyka przed wyprawą dobrze zaplanowana. Adam Bielecki wspomniał, że według niego jakby teraz on wyruszył na 8000, to na 90% by wylądował w jakiejś akcji ratunkowej, bo wszyscy inni, którzy są na górze, to albo są w pracy, albo nie posiadają umiejętności do przeprowadzenia takiej akcji. I czy ty, wyruszając na 8000, masz z tyłu głowy, że możesz wziąć udział w takiej akcji? No bo rozmawialiśmy po lotce, no to brałeś udział w jednej akcji ratunkowej. I czy przed każdą wyprawą masz takie obawy, że coś może się wydarzyć, że trzeba będzie zareagować?
No tak, to tak właśnie funkcjonuje w tych górach wysokich, że ci samodzielni, samotni wspinacze, oni nie mają żadnych zobowiązań, nie mają żadnych klientów, więc bardzo często jesteśmy proszeni, czy sami z własnej inicjatywy po prostu podejmujemy decyzję, żeby komuś pomóc, bo życie człowieka, jego zdrowie jest najważniejsze i w ten sposób zawsze kierowałem się tym jako ratownik górski, to jest jakby takie motto mojego działania w górach. I trochę też zakładam, że w każdej z tych moich działań może się coś takiego wydarzyć, bo zabierając leki wysokogórskie, przygotowując sobie tą apteczkę, no zawsze gdzieś dbam o to, żeby ten zapas tych leków był troszkę większy. Ja do tej pory nigdy nie stosowałem leków dla siebie, czyli nie miałem takiej potrzeby medycznej, więc zawsze zakładam, że gdzieś tam kogoś mogę spotkać, komu tych leków będę mógł użyczyć, podać. I tak ten świat funkcjonuje, pomimo tego, że wiele osób mówi, że w tych górach jest bardzo wielu wspinaczy, no to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że te osoby, które tam są, to nie są samodzielni wspinacze, którzy mogą sobie sami pomóc, czy też sami wspinać się. Więc nawet jak jesteś w grupie ludzi, to tak naprawdę wiesz, że jesteś sami, że możesz liczyć tylko na siebie, bo szerpa opiekuje się swoim klientem. Klient bez szerpy bardzo często nie jest w stanie sobie poradzić. No więc zostają tylko tacy wolni strzelcy do tego, aby komuś pomóc, czy zrezygnować z własnego celu. No niestety ja zderzyłem się z takimi sytuacjami w górach, kiedy ktoś, pomimo tego, że mógłby pomóc, no to jego cel był tak ważny, tak istotny, że szedł do tego szczytu, i pomimo tego, że gdzieś tam po drodze mijał człowieka, który tej pomocy potrzebował. To jest ten przykład, o którym wspomniałeś, Zdravko Dejanović, którego minęło pewnie ze 100 osób i dopiero gdzieś tam w momencie, kiedy ja się zatrzymałem, zaczęliśmy pewne działania, aby pomóc temu chłopakowi.
Do ukończenia korony Himalajów i Karakorum brakuje ci 4 ośmiotysięczników. Teraz ruszasz na Annapurnę. I czy myślisz, że będzie realne, żeby po zdobyciu Annapurny ruszyć na Czoju, który również jest w Nepalu, jest też stosunkowo blisko i w tym sezonie wiosennym udałoby się zdobyć również Czoju?
Mam różne warianty, różne plany, rozważam różne scenariusze, natomiast nie chcę sobie w głowie robić takiej presji, która będzie mnie do czegoś zmuszać. Ja w górach niczego już nie muszę, ja wszystko mogę. Nikomu niczego udowadniać nie muszę, samemu sobie w kontekście swoich własnych lęków i ograniczeń, ale podchodzę do tego bardzo zdroworozsądkowo. Góry tam będą zawsze, ja będę podejmował swoje decyzje na bieżąco. Już nabyłem poprzez wieloletnie działania w górach, a kilkudziesięcioletnie w górach wysokich, taką bardzo duży spokój i swobodę. Ja tak naprawdę teraz jeszcze mam taki czas przedwyprawowy, kiedy dużo się dzieje, gdzie ten stres mi się udziela, ale w momencie, kiedy wsiądę do samolotu i wiem, że już jestem na tym kierunku, to się totalnie wyciszam i wtedy już jest ten fokus na wspinanie, na działanie w górach. Mam na tyle dobre kontakty, znajomości, to co zbudowałem przez wiele lat, tak naprawdę już można powiedzieć w pewien sposób przyjaźnie, że jeżeli otworzy się jakaś opcja do działania w tych górach, to jestem w stanie ten permis zorganizować sobie dość sprawnie i dość szybko, więc zobaczymy, co przyniesie mi ten sezon. Ja jestem bardzo elastyczny, jeżeli chodzi o swoje decyzje. Jestem gotowy na zmiany, które mogą zaistnieć, dlatego ze spokojem na to patrzę, więc będę podejmował decyzje na bieżąco.
Chciałem cię też zapytać o support, który będzie cię wspierał podczas wypraw. Rok temu trochę o tym rozmawialiśmy, że wówczas większą uwagę zwróciłeś na to, żeby ta informacja płynnie przedostawała się z Polski do Nepalu, żeby ten kontakt był. Jak w tym roku planujesz swoją logistykę? Kto ci będzie pomagał? Jak to wygląda?
Tak, mam osobę odpowiedzialną za support. Ona obserwuje moje poczynania, ma stały dostęp do mojej lokalizacji. Jestem z moim supportem w stałym kontakcie. To jest bardzo ważne. Ja zawsze przygotowuję taki dokument, szumnie nazywany plikiem na wypadek W, czyli tam są wszystkie informacje niezbędne do tego, aby rozpocząć akcję. Tam jest scenariusz, co robić w sytuacji, kiedy mój trak nie przesuwa się przez godzinę, przez dwie, przez trzy i który scenariusz wtedy ma być wdrożony. Tam są również wszystkie moje dokumenty niezbędne do rozpoczęcia takich działań, czyli polisy, dokumenty tożsamości i tak dalej, więc dbam o to, żeby osoba, która gdzieś supportuje moje działania, miała po prostu pełną wiedzę o moim funkcjonowaniu. Oczywiście zawsze korzystam właśnie z tych lokalizatorów, które pozwalają mnie śledzić, które pozwalają też na komunikację. W tym roku będę korzystał z najnowszego urządzenia, które ze sobą zabieram, więc będę testował możliwość głosowych komunikatów i nawet wysyłania zdjęć. Zobaczymy, jak to działa w górach. Także to bezpieczeństwo jest dla mnie ważne. Ja wiem, że wtedy moja głowa też inaczej pracuje, jeżeli mam świadomość tego, że ktoś dba i tą z kierunku polskiego właśnie obserwuje moje poczynania w górach.
A jak długo planujesz działać w tym sezonie w Himalajach? Czy chcesz korzystać, dopóki będzie, że tak powiem, sezon trwał, czy wcześniej wrócisz do Polski? Jak to u ciebie wygląda w planach?
Na razie zakładam działanie do 10 kwietnia. Tak sobie założyłem ten swój pierwszy wyjazd. No niestety nie mam nieograniczonego czasu. Jestem człowiekiem, który na co dzień pracuje zawodowo jako prawnik, praktyk, przewodniczący Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, więc dysponuję tylko pewnym określonym czasem urlopu i tak sobie go podzieliłem w sumie na wiosennym sezonie na takie dwa sloty czasowe. Zobaczymy, jak to się uda w że tak powiem, w tych działaniach już bezpośrednio w Nepalu zrealizować, ale ten pierwszy slot czasowy to jest właśnie miesiąc w okolicach teraz wyjazdu i powrotu 10 kwietnia.
A wyruszając na Annapurnę, orientowałeś się, jak w tym sezonie będzie wyglądało, jeśli chodzi o obłożenie na górze, ile wydano pozwoleń, czy to w ogóle jest sprawa, którą się nie zajmujesz i planujesz nie zwracać uwagi na to?
Wiesz co, nigdy się tym nie interesuję, no bo to w żaden sposób nie przekłada się na moje działanie. Na miejscu dowiaduję się zazwyczaj, ile osób jest, natomiast ja mam ten bonus, że poruszam się zdecydowanie szybciej niż wszyscy inni. Czasowo też wychodzę wcześniej na te swoje ataki, więc ja nie zderzam się z żadnymi kolejkami. Ja nie mam osób, które gdzieś tam mogą mi w jakiś sposób przeszkodzić w tym spinaniu. Jest to dla mnie ważne, bo jeżeli ten ruch na górze jest dość duży, to on jest też w pewien sposób zagrożeniem dla mnie. To jest to, co powiedziałeś, czyli ta konsekwencja bycia samotnym, samodzielnym wspinaczem, który może być poproszony o jakiś udział i o jakąś akcję ratowniczą, ale też zagrożenie takie, że te osoby wspinając się w sposób taki nie do końca profesjonalny, czy też nie posiadający w pełni umiejętności, mogą być zagrożeniem, poruszając się tą samą drogą, którą ja gdzieś zmierzam do szczytu czy ze szczytu. Więc zwracam na to uwagę, bo tak jak mówię, na tej drodze trzeba sobie znaleźć tą swoją bezpieczną ścieżkę na szczyt.
Często mówi się, że na ośmiotysięcznikach zdarzają się kradzieże, czy to niszczenie sprzętu, wyjadanie jakichś zapasów, znikające są depozyty. I też słyszy się o tym, że szerpowie trochę niechętnie podchodzą do takich sportowych wspinaczy, no bo oni nie są z żadną agencją, trochę są niezależni. I czy ty spotkałeś się kiedyś z jakąś niechęcią ze strony właśnie agencji, że ty działasz sam, nie masz żadnego szerpy, nikomu nie płacisz za obsługę? Jak to wygląda?
Z jakąś niechęcią może nie, ale z taką bardzo dużą rezerwą podchodzono do mnie pod Everestem. Natomiast ja zawsze gdzieś tam kojarzony jestem z Chang Dawą Sherpą, który jest szefem agencji Seven Summit, bo to on w większości pomaga mi w tych dokumentach, w zgromadzeniu permitów i tak dalej. A że jest bardzo szanowaną osobą w społeczności Sherpów, to można powiedzieć, że z tego tytułu może ja nie mam jakichś większych problemów w tych górach. Nigdy nikt mi nie powiedział, że jestem tutaj bez agencji, więc nie powinienem się wspinać, bo nie wykupiłem sobie czegoś. Natomiast to też już troszkę się zmieniło, bo po tym moim wejściu na lotce Everest w jakiś sposób środowisko Sherpów zidentyfikowało mnie jako wspinacza, który działa samodzielnie w tych górach. Wielu z nich już znałem z Pakistanu, bo oni również działali w tych górach i gdzieś tam się poznawaliśmy później i widaliśmy w Nepalu, ale też to młodsze środowisko gdzieś tam już mnie zna i powiedzmy szczerze, już nawiązałem sobie jakieś tam kontakty, relacje, bardzo się cieszę. To są bardzo życzliwi ludzie, bardzo miłe przyjaźnie tam można nawiązać i ta można powiedzieć postawa Sherpów w jakiś sposób się zmieniła w stosunku do mojej osoby i jest pozytywna, także ja nie odczuwam jakiegoś takiego negatywnej energii w moim kierunku.
Jednym z może nie najtrudniejszych do zdobycia, ale najtrudniejszych do uzyskania pozwoleń ośmiotysięczników to jest Shisha Pangma, która w całości leży w Chinach. I czy ty się już orientowałeś może jak to wygląda z tymi pozwoleniami w Chinach? Bo czasami jest tak, że Chińczycy po prostu zamykają cały sezon górę dla himalaistów, no i nikt nie zdobywa przez cały sezon Shisha Pangmy. Czy ty już jakieś zabierałeś informacje, jak to wygląda?
Tak, robiłem jakieś takie research w tym kierunku. Wiem, że w tym momencie chińska strona do wspinania i Lhotse, i Everestu, i ten cały Tybet jest zamknięty w sezonie wiosennym. Będę się z tym gdzieś mierzył wtedy, kiedy ten szczyt będzie na mojej liście. Na razie przyglądałem się temu, jak to wygląda i w jaki sposób funkcjonują te agencje, bo tak jak wskazałeś, tam bardzo często jest więcej chętnych na to wspinanie niż wydanych pozwoleń, więc trzeba, że tak powiem, z odpowiednim wyprzedzeniem się temu, tym procesem załatwienia tych wszystkich dokumentów zająć. Natomiast na chwilę obecną sezon od strony Tybetu jest zamknięty, więc nic tam nie funkcjonuje.
Mamy teraz początek marca. Jak będą wyglądały te twoje ostatnie dni do wyprawy i kiedy planujesz wyruszyć już w Himalaje?
No dzisiaj złapałeś mnie w pracowni Małachowskiego, gdzie teraz dopinamy kolejną odsłonę projektu kombinezonu, który w tym roku już będzie, to chyba licząc teraz tak, czwarty nasz projekt, który funkcjonuje w Górach Wysokich. Ostatnio to policzyłem, że w te 4 lata i 3 miesiące stanąłem na 10 ośmiotysięcznikach i przetestowałem, czy też dotarliśmy do takiego właśnie finalnego naszego pomysłu, który zaowocował powstaniem kombinezonu PK Expedi Modular Suit i który świetnie sobie radzi w tych górach. Myślę, że jest świetnym rozwiązaniem, ale to nie tylko kombinezon, bo tutaj trzeba też patrzeć na to całościowo. Bardzo często ludzie myślą, że ta zewnętrzna skorupa jest tylko tym jedynym, ale tam jest jeszcze element właśnie taki jak ta pierwsza moja warstwa, czyli ten streczowy kombinezon, warstwy pośrednie, które mogą być użyte, jakby takie awaryjne, więc tutaj pracujemy jakby nad całym systemem, do tego dochodzą też śpiwory, które mają specjalnie przygotowane przestrzenie, bo na przykład są bardziej oversize'owe, pozwalają mi wykorzystać to, że mam bardzo dobry, ciepły kombinezon, niekoniecznie muszę mieć bardzo dopuszony śpiwór, bo będę mógł go używać już w ataku szczytowym jakby w całości, czyli mogę spać wtedy wewnątrz w tym kombinezonie. Także to są ważne elementy i tutaj w Dębowcu, w pracowni Małachowskiego to wszystko się wydarza i ja się bardzo cieszę z takich współprac. To są świetne sytuacje, bo siadamy bardzo często z Bartkiem, z Adamem, z panią Jolą, która jest konstruktorem i ja przyjeżdżam z jakimś pomysłem i udaje się zrealizować, bo to wszystko się dzieje tutaj. No, to są rzeczy, które powstają, wychodzą spod maszyny ludzi, którzy tutaj pracują i ja bardzo sobie cenię to, że po pierwsze mogę działać z marką lokalną, ale przede wszystkim budować bardzo fajną, techniczną odzież i trochę dzielić się też tymi swoimi patentami, bo uważam, że w tych górach bardzo ważną rolę odgrywa sprzęt i warto o to zadbać, o co możemy zadbać przed tym wyjazdem. Zawsze to powtarzałem, że tylko nic nie waży nic. To jest tekst, który zaczerpnąłem od mojego kolegi i o tą wagę warto zadbać, bo to, co tutaj waży gram, tam wysoko może ważyć kilogram, więc ja to, co mogę zrobić, żeby ułatwić sobie to wspinanie, to robię.
To na przebitkach pokażemy nowy kombinezon, który no naprawdę robi wrażenie. No i jak kiedy wyruszasz? Jak to wyglądają te ostatnie dni? Bo dzisiaj były przymiarki sprzętu, a kiedy rozpoczyna się wyprawa?
Za 3 dni wylatuję, więc to już jest taki BPS bardzo ciasny i zmierzam w kierunku Katmandu. Ja bardzo szybko dolatuję w sobotę, w niedzielę już ruszam w trek, więc nie spędzam w Katmandu wiele czasu. Mam taką zasadę, że czas na jakieś tam włóczenie się po mieście, czy celebracje, czy korzystanie z uroków miasta jest wtedy, kiedy osiągnie się sukces, bądź wróci się bezpiecznie z wyprawy, no bo nie zawsze ta wyprawa kończy się tym sukcesem w postaci stanięcia na szczycie. Natomiast ja zawsze to powtarzałem. Dla mnie droga jest najważniejsza w tym wszystkim, co robię, a ta wisienka na torcie w postaci możliwości uniesienia ręki w geście triumfu jest czymś bardzo ważnym, ale nie jest najważniejsza. To radość spinania też niekoniecznie jest wynikiem tylko i wyłącznie tego, że się stanęło na tym szczycie.
Wspomniałeś o tym, że będziesz miał nowy sprzęt do wysłania wiadomości, czy to głosowych, czy też w formie zdjęć też będzie opcja, czy...
Tak, to jest nowe urządzenie Garmin InReach 3+, który właśnie takie funkcje posiada. Ja po raz pierwszy będę testować to urządzenie, te funkcjonalności. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, bo ja już wielokrotnie wspominałem, że fajnie byłoby z tego szczytu wysłać chociaż słabą fotkę, ale żeby to zawsze był ten człowiek, który jest właśnie na tym wierzchołku, czy chociażby ta wiadomość głosowa, no to jest jednak emocja, to co możesz przekazać przez te 30 sekund to jest dość dużo. Wydaje się, że można więcej powiedzieć niż napisać, więc i to w momencie, kiedy też możesz obsługiwać, nie dotykając żadnej klawiatury, jest moim zdaniem dużą wartością. Zobaczymy, jak to działa. Będę się z tym teraz zapoznawał.
No to muszę cię od razu zapytać, czy będziesz nam wysyłał zdjęcia i głosówki z góry, żebyśmy mogli publikować i raportować twoje postępy.
Tak, postaram się na bieżąco informować. Te informacje też będą się pojawiać na moim profilu, bo to jest jakby to główne miejsce, gdzie na bieżąco można śledzić moje poczynania. Zresztą serdecznie zapraszam. To mała cegiełka, zaobserwowanie tego profilu mi pomaga po prostu później w pozyskiwaniu jakiegoś wsparcia na te moje kolejne wyprawy. Ale tam też właśnie będzie bieżąca informacja z tego, co się dzieje w górach, co ja w tym momencie robię.
To w opisie zostawimy linki do wszystkich Twoich stron, żeby można było wejść i zaobserwować. A jak minęły przygotowania do tej wyprawy, okres treningowy? Czy wprowadziłeś jakieś innowacje? Czy zeszłoroczny cykl się sprawdził i zrobiłeś dokładnie tak samo?
Ja mam dość dobrze sprawdzony ten swój sposób przygotowywania się do wypraw. Trenuję głównie na rowerze. W trakcie sezonu jeżdżę długie rajdy gravelowe. Jak już jest zima, no to ten rower jest spięty w trenażer i to te jednostki, które treningowe na nim realizuję, pozwalają mi budować tą wytrzymałość długodystansową. No i też cały ten proces zimowych aktywności, czyli wspinanie i skitouring. Może trochę mniej tego wspinania w tym roku było, bo ta pogoda tak bardzo, że tak powiem, kręciła w tych Tatrach. Wtedy, kiedy ja mogłem się wybrać, to nie była do końca bezpieczna i jakby te decyzje musiałem podejmować i tutaj przegrupowywać się. Także ten mój proces treningowy jest sprawdzony, trzymam się tego, co dobrze działa. Oczywiście w tym roku trochę nowych rzeczy się pojawiło, trochę analiz więcej, bo analizowałem, jak wygląda kwestia poziomu cukru na takim czujniku zewnętrznym, który sobie przykleiłem do tego, aby sprawdzić, jak trenowanie, bo trenuję, nie jem rano posiłków, więc można powiedzieć, że ten trening jest na czczo, jak ta insulina wtedy wyskakuje i bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak to działa u mnie. Także zebrałem nową wiedzę, będę to analizował z zespołem, który w tym obszarze też działa i zobaczymy, co ciekawego wymyślimy. Ja jestem bardzo otwarty na takie nowinki, ale też na to, żeby poznać głębiej swoje ciało, jego słabe i mocne strony i coś tam poprawić.
W tym roku Piotrek w Himalaje poleciał z nowym kombinezonem, już nie tym niebiesko-żółtym, tylko biało-czerwonym, w barwach narodowych. Kombinezon ponownie uszyła pracownia Małachowski i z okazji, że był z nami Bartek Małachowski, poprosiłem go, żeby opowiedział, jak przebiegała współpraca z Piotrem i czym wyróżnia się ten kombinezon.
Tak, to jest już czwarty kombinezon, a trzeci modułowy, ten, który zrobiliśmy dla Piotra. Oczywiście zrobione w duchu idei Light and Fast. Tak jak wspina się Piotr, solo, bez tlenu. Użyliśmy tutaj super lekkich materiałów. Wewnętrzny materiał, czyli tam, w którym zamknęliśmy puch, to jest najlżejsza na świecie tkanina japońska o masie powierzchniowej około 16 g na metr kwadratowy. Wypełniliśmy go polskim puchem, ręcznie sortowanym o niespotykanej rozprężalności Feel Power powyżej 1000. Ten kombinezon, no, jak widać, w barwach narodowych. W pełni customowe rozwiązanie dla Piotra.
Tak, ja się bardzo cieszę. Chyba dojrzewałem do tego, aby dać sobie przyzwolenie chyba do tego, aby ubrać na siebie barwy narodowe. Zawsze chodziłem z godłem, z orzełkiem na piersi, ale w tym roku pomyślałem, że to będzie coś wyjątkowego, więc ogromnie się cieszę. Poza tym, że kombinezon jest zrobiony świetnie technicznie, użyte są materiały, o których Bartek wskazał, puch najwyższej jakości, odszyty jest naprawdę świetnie i po prostu super się w nim czuję. To jest niesamowite. Jak ubierasz po raz pierwszy jakąś rzecz i ubierasz ją na siebie i podobasz się sobie w tym kombinezonie, ale jednocześnie czujesz w nim ogromny komfort, no to jest dla mnie kolosalnie ważne i to jest właśnie taka rzecz, więc świetnie myślę, że sprawdzi się w tych moich celach wiosennych, ale też całego tego roku, bo gdzieś rozłożyłem sobie te moje działania na cały rok, także bardzo się cieszę, że taka właśnie konstrukcja w końcu powstała.
To wszystko na dzisiaj. W opisie zostawię linki do profili Polaków, którzy będą wchodzić na 8000-niki. Ja na Instagramie będę starał się dodawać takie szybkie informacje, szybkie newsy od Polaków z Himalajów w trakcie sezonu, więc zapraszam również na Instagrama Szczytomaniak. ale tak jak mówię, raz, może dwa razy w tygodniu będą pojawiały się również raporty tutaj na YouTube w takich odcinkach. Niektóre będą krótsze, niektóre może dłuższe, jak się uda jakąś dłuższą rozmowę przeprowadzić z Polakami w Himalajach. Partnerem odcinka było Incogni. Więcej szczegółów poznacie klikając link w opisie, a z kodem Szczytomaniak otrzymacie 60% zniżki na pakiet roczny. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych odcinkach. Cześć!